Drodzy Państwo, w Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Na antenie Radia Maryja bardzo serdecznie witamy pana ministra sprawiedliwości, pana ministra Zbigniewa Ziobro. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie państwa.
Bardzo wiele tematów w dziedzinie pańskiego resortu dyktują nam prace Ministerstwa Sprawiedliwości. Po ustabilizowaniu sytuacji na scenie politycznej, po zawiązaniu ponownie koalicji pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością, Ligą Polskich Rodzin i Samoobroną, rząd przystąpił do realizowania kolejnych punktów zasadniczych swojego programu. Panie ministrze, wśród tych programów także sądy 48-godzinne. To jest rzeczywiście ten punkt programowy, o którym pan minister od początku rozpoczęcia pracy w resorcie Ministerstwa Sprawiedliwości mówił, że zostanie jak najszybciej zrealizowany.
Tak, rzeczywiście, na dobrą sprawę nawet mówi się o sądach 24-godzinnych, chociaż w gruncie rzeczy cała ta procedura trwa nieco dłużej. Otóż 48 godzin ma policja na to, aby zatrzymać sprawcę, zebrać stosowne dowody i dostarczyć go do dyspozycji sądu, a sąd ma 24 godziny, stąd też nazwa sądy 24-godzinne, by rozpoznać sprawę i wydać wyrok. Te szybkie sądy są wzorowane na rozwiązaniach amerykańskich, brytyjskich, też podobne procedury są w Hiszpanii, gdzie znakomicie zdały egzamin. Jeżeli chodzi o rozwiązania amerykańskie, to tam prowadzono jeszcze bardziej elastyczne procedury, pozwalające na to, aby taki sąd sądził wręcz w autobusie przy metrze, czy też pod stadionem, gdzie odbywa się mecz. My aż tak daleko nie poszliśmy, bo to za bardzo burzyłoby dotychczasowe przyzwyczajenie i mentalność polskich sądów i sędziów świata prawniczego, który i tak w niemałej części zgłasza wątpliwości co do takiej szybkiej procedury, ale jest to krok we właściwym kierunku.
Panie ministrze, kto będzie sądzony w przyspieszonym trybie?
Przede wszystkim te sądy mają zajmować się sprawami chuligańskimi, czyli tymi wszystkimi zdarzeniami, które wiążą się z zakłócaniem porządku, czy to w trakcie imprez masowych, jak mecze, sportowe zdarzenia, ale nie tylko sportowe zdarzenia, bo imprezy masowe w przestrzeni publicznej mają różny charakter i różne powody, ale też tych wszystkich zdarzeń chuligańskich, które wiążą się z napaściami na ludzi, agresywnym zachowaniem, wywoływaniem burt na osiedlach, w miastach, miasteczkach, ulicach, niszczeniem na przykład wiatr przystankowych, tych wszystkich zdarzeń, które tak bardzo bulwersują Polaków i rodzą poczucie zagrożenia i niepokoju. Bo większość Polaków odczuwa zagrożenie właśnie tego rodzaju zachowaniami, a nie tą najgroźniejszą przestępczością, choć ona oczywiście jest bardzo poważna i chcemy ją ścigać z największą stanowczością. Tym niemniej najczęściej dotyka Polaków właśnie ta przestępczość o charakterze chuligańskim, która swą dolegliwością powoduje duży dyskomfort ludzi i ich poczucia bezpieczeństwa, zwłaszcza w miejscu zamieszkania czy w okolicach pracy. I tutaj chcemy te sądy 24-godzinne zaangażować w działania. Na wzór zresztą też i sukcesu nowojorskiego, bo tam burmistrz Giuliani, który niedawno wizytował w naszym kraju, właśnie rozpoczął od walki z tą drobną przestępczością, aby w ten sposób później dotrzeć do tych najpoważniejszych przestępstw. Udowodnił, że sprawcy zawsze zaczynają od drobnych naruszeń prawa, w tym prawa karnego, a później właśnie to ich rozuchwala brak reakcji państwa i popełniają coraz to groźniejsze, aż te najbardziej makabryczne i straszne zbrodnie. Jeśli więc ograniczy się i państwo będzie stanowczo reagować na te przejawy naruszeń o charakterze chuligańskim, to z całą pewnością też i ograniczy się tą poważniejszą przestępczość. Jednak jeśli ojciec pozwoli, dodam też, że te sądy mają zajmować się nie tylko chuliganami, ale też i innego rodzaju przestępczością średniego i drobniejszego charakteru, gdzie sprawcy zostali złapani na gorącym uczynku. Chodzi o to, aby rozprawy też nie toczyły się na przykład jak sprawca jechał po kilku kieliszkach i narusza w tym samym bezpieczeństwa i życie i zdrowie niewinnych ludzi, by te rozprawy nie toczyły się sobie miesiącami czy latami, tylko zapadał wyrok w ciągu krótkiego czasu, w ciągu tych 24 godzin, gdy sąd się zajmie sprawą. Na pewno to ułatwi, przyspieszy i też sprawi, że cały ten system będzie znacznie tańszy.
Panie ministrze, za uchwaleniem tej nowelizacji opowiedziało się aż 372 posłów, przeciw głosowało 2, wstrzymało się 46. Jest to także wskaźnik, który mówi, że parlamentarzyści w tej nowelizacji upatrują rzeczywiście źródło uporządkowania niektórych spraw bieżących i poprawienia bezpieczeństwa w naszej ojczyźnie.
To prawda. To cieszy, że posłowie tak gremialnie poparli to rozwiązanie. Zwłaszcza teraz, kiedy w Polsce jest tak ostry spór polityczny i często opozycja jest gotowa używać wszelkich sposobów, by podkładać nogę aktualnej większości i rządowi, a jest to projekt przecież rządu. Myślę, że w tym wypadku opozycja kalkulowała i uznała, że nie opłaca się tutaj głosować przeciwko, bo Polacy, opinia publiczna zdecydowanie by to negatywnie przyjęli. Przecież ten projekt zmierza do tego, aby poprawić bezpieczeństwo, a to jest rzecz pożądana przez wszystkich uczciwych ludzi w Polsce. Natomiast z całą pewnością chcę powiedzieć jedno, że ten projekt zmierza we właściwym kierunku, ale też uczciwie mówię, to nie jest panaceum na wszystko. To na pewno poprawi stan rzeczy, ale to nie znaczy, że zupełnie wyeliminuje zjawiska chuligaństwa czy tego typu przypadki. Tutaj trwają dalej prace w ministerstwie nad kolejnymi zmianami prawa, które mają to ułatwić, ponieważ to musi być działanie wszechstronne. W tej chwili został przygotowany kodeks wykroczeń, który też uderza właśnie w działania o charakterze chuligańskim, które nie są przestępstwem, a stanowią wybryki mające charakter wykroczenia. I też lada moment będziemy przedstawiać nowy projekt kodeksu karnego, a w zasadzie nowelizacji, głębokiej nowelizacji kodeksu karnego, który też czemu służy. No i wreszcie trzeba tu i dodać, że bardzo ważną sprawą jest koordynacja działania różnych służb, nie tylko prokuratury i sądów, które podlegają Ministerstwu Sprawiedliwości, ale również policji, bo sprawą kluczową będzie po pierwsze ujęcie takich sprawców na gorącym uczynku, tylko wtedy taki sprawca może być sądzony natychmiast w tych sądach 24-godzinnych, a po drugie zgromadzenie właściwych dowodów. Aby to było możliwe, na przykład w przypadku masowych zakłóceń porządku przy okazji meczów sportowych, niezbędne jest dokumentowanie tych zdarzeń poprzez na przykład kamery i te telewizyjne, znaczy tą aparaturę, która pozwala identyfikować później takich sprawców prawidłowo. Stadiony na przykład w Wielkiej Brytanii, które miałem okazję oglądać, są wyposażone w najnowocześniejszą technikę monitoring, który pozwala bardzo precyzyjnie identyfikować, kto dopuszczał się jakiego występku. W Polsce z tym jest niestety, jeżeli chodzi o stadiony, znacznie gorzej, dlatego tu i też ciężar spoczywa na policji, aby uzbroiła swoich funkcjonariuszy, tym razem nie w broń, ale w kamerę właśnie, po to, by można było w sposób trafny i prosty identyfikować sprawców określonych wybryków. Oczywiście kamera nie jest jedynym środkiem, czy nagranie dowodowym, ale jest środkiem bardzo pomocnym w tego rodzaju sytuacji.
Panie ministrze, kolejna sprawa to wczorajsza konferencja prasowa, która odbyła się z udziałem pana ministra, a także pana ministra Zbigniewa Wassermana, koordynatora do spraw służb specjalnych. Pan minister Wasserman złożył zawiadomienie do prokuratury, które wskazuje na podejrzenie popełnienia przestępstwa polegającego na przekroczeniu uprawnień przez szefa kontrwywiadu Urzędu Ochrony Państwa Konstantego Miodowicza. Panie ministrze, w jaki sposób zostały przekroczone uprawnienia przez szefa kontrwywiadu, przez pana Miodowicza?
Tak, pan Miodowicz zarzekał się, że w czasie, kiedy kierował kontrwywiadem, nie dochodziło do żadnych działań wymierzonych w ugrupowania polityczne. Okazało się, że jest to najwyraźniej nieprawda, bowiem jeśli z kolei prawdziwa jest informacja, jaką przekazał w swoim zawiadomieniu pan minister koordynator Zbigniew Wasserman, a nie mam podstawy w to wątpić, jeżeli prawdziwy jest dokument, który załączył do zawiadomienia, na którym to dokumencie znajduje się dekretacja, czyli polecenie wydane przez pana Miodowicza, jak wszystko wskazuje, gdzie zadaniuje on agenta, aby rozpracowywał czy rozpoznawał środowiska prawicowe. No, Urząd Ochrony Państwa, tak samo jak dzisiaj Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nie jest od tego, aby rozpoznawać środowiska prawicowe, lewicowe, centrowe, partie polityczne, tylko jest od tego, aby walczyć z przestępczością. Wcześniej pan Miodowicz wielokrotnie zarzekał się, że on nigdy nie zadaniował swoich funkcjonariuszy do rozpracowywania środowisk politycznych, a jedynie do rozpracowywania konkretnych ludzi, którzy dopuścili się konkretnych przestępstw, czy były podejrzenia, że takowych się dopuścili. Bo jest prawdą, że politycy to nie są święte krowy i że politycy też podlegają procedurom przewidzianym w prawie. Jeżeli polityk byłoby podejrzenie, że dopuszcza się przestępstwa, to właściwe służby państwa mają prawo, a nawet obowiązek zajmować się takim człowiekiem. Tylko problem polega na tym, że to wtedy ma być rozpoznanie konkretnej osoby w związku z konkretnym podejrzeniem popełnienia określonego przestępstwa. Natomiast nie może być to rozpracowywanie partii politycznych czy środowisk politycznych pozostające bez związku z tym, czy tam jest jakieś przestępstwo konkretnego człowieka, czy nie. No, w tym wypadku mamy dekretację, z której jasno wynika, że ma być rozpracowane środowisko partii, czy środowisko partii prawicowych. Natomiast w żadnym razie nie ma mowy o jakimkolwiek przestępstwie czy podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez konkretnego człowieka, który mógłby być na przykład członkiem takiej lub innej partii. I na tym polega podejrzenie popełnienia przestępstwa. To jest jawne przekroczenie uprawnień. Dawałem przykład, że gdyby dzisiaj Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, będąca pod kierownictwem rządu Prawa i Sprawiedliwość, prowadziła rozpracowanie na przykład Platformy Obywatelskiej, wprowadzała do tego ugrupowania agentów, których zadaniem byłoby prowadzić dezintegrację wewnątrz tego ugrupowania, wywoływać konflikty, napuszczać jednych działaczy na drugich, po to, by właśnie rozbić spójność tego ugrupowania. Wreszcie przekazywać informacje, jakie są plany i zamierzenia platformy polityczne do rządu dla informacji polityków. To byłyby przecież oczywiste działania bezprawne. Byłaby afera na miarę Watergate, która kiedyś zniosła jednego z w owym czasie nawet popularnych prezydentów Stanów Zjednoczonych. No, tego rodzaju działania były przed 10 laty prowadzone w Urzędzie Ochrony Państwa, a dokument, który przesłał wczoraj pan minister Wasserman, rodził uzasadnione podejrzenie, że w jakimś zakresie w tych działaniach mógł uczestniczyć również ówczesny szef Urzędu Ochrony Państwa, pan dzisiejszy poseł Platformy Obywatelskiej, pan Konstanty Miodowicz. Podkreślam jeszcze raz, tego rodzaju polecenie inwigilowania, rozpoznawania środowisk politycznych, czy to lewicy, czy prawicy, jest niedopuszczalne, ponieważ takimi praktykami zajmowały się służby sprzed roku 89, czyli państwa totalitarnego. Służby państwa praworządnego zajmują się rozpracowaniem tych, do których jest podejrzenie, że popełniają konkretne przestępstwa, a nie tych, którzy mają takie lub inne poglądy polityczne. I w tym sensie jest to podejrzenie popełnienia przestępstwa, do którego będzie prowadziła prokuratura postępowanie w sprawie, w której pojawia się właśnie pan Miodowicz.
Panie ministrze, wydaje się, że po 89 roku zmienił się system polityczny, natomiast ludzie i metody pozostały. Chociażby w tym kontekście trzeba by było wspomnieć także działalność pana Jana Rokity, kolejnego działacza Platformy Obywatelskiej, przecież bardzo wpływowego członka rządu pani Hanny Suchockiej i odgrywającego także rolę w tej inwigilacji partii politycznej, o której tak często mówimy, do której powracamy.
Z całą pewnością, rozpatrując rolę pana Jana Rokity, ówczesnego, rzeczywiście nikt tego nie kwestionuje, bardzo wpływowego ministra rządu pani Hanny Suchockiej, mówiło się wręcz o panu Janie Rokicie wówczas jako superpremierze, to na pewno nie odpowiadało w żadnym razie ustawowym czy konstytucyjnym jego uprawnieniom, ale wskazywało na jego rzeczywistą wpływ i kompetencje w ramach tego rządu. Po pierwsze, można mówić w przypadku każdego polityka o odpowiedzialności politycznej. Jeżeli na przykład dzisiaj, wyobraźmy sobie teoretycznie, działyby się takie rzeczy, że funkcjonariusze służb specjalnych rozpracowywaliby środowiska polityczne, prowadziliby tego rodzaju działalność, stosowano by podsłuchy wobec polityków, nie dlatego, że jest podejrzenie, iż popełnili przestępstwo, tylko dlatego, że chce się wiedzieć, jakie są ich plany polityczne i chce się ich inwigilować, no to przecież nawet gdybym ja, jako minister sprawiedliwości, o tym nie wiedział, a takie rzeczy działy się w tym rządzie, to ponosiłbym za to polityczną odpowiedzialność, bo jestem odpowiedzialny za działania tego rządu. Może to nie byłaby taka odpowiedzialność daleko idąca jak koordynatora służb specjalnych, ale byłaby to odpowiedzialność, no bo jest to pewien obszar odpowiedzialności tego rządu, którego jestem członkiem. I w tym sensie z całą pewnością można mówić o odpowiedzialności politycznej Jana Rokity, który wówczas był nie tylko że członkiem tamtego rządu, ale bardzo wpływowym i bardzo wiele mogącym i wiedzącym też członkiem rządu pani Hanny Suchockiej. To po pierwsze. Po drugie, z materiałów już, które wypłynęły z szafy Lesiaka, tak zwanej szafy Lesiaka, wynika, że Jan Rokita, przynajmniej o niektórych działaniach służb specjalnych, które były wymierzone czy związane z rozpracowaniem środowisk politycznych, miał wiedzę. Pamiętam taki fragment zeznań Lesiaka, pana Koniecznego, który mówi, że brał udział w spotkaniu z panią Hanną Suchowską, gdy ta się domagała w obecności Rokity zrywania plakatów, które były wówczas w Warszawie rozwieszane przez środowiska prawicowe, między innymi PC, partii Jana Olszewskiego, pana Antoniego Macierewicza, gdzie wzywano na manifestacje i też w sposób określony wskazywano na motywacje i na związki z służbami specjalnymi PRL-u określonych ministrów rządu Hanny Suchockiej. Efektem tego pani Hanna Suchocka poleciła służbom państwa, które mają zajmować się przestępcami, likwidacji tej akcji plakatowej, i funkcjonariusze Urzędu Ochrony Państwa zamiast ścigać przestępców chodzili po Warszawie i zrywali plakaty. Przecież wyobraźmy sobie dzisiaj taką sytuację, że Platforma zwołuje manifestację, co niedawno miało miejsce na tą manifestację, są naklejane plakaty przez Platformę Obywatelską czy billboardy, a na polecenie premiera Kaczyńskiego funkcjonariusze ABW chodziliby i zdzierali te plakaty po mieście. No to rzecz przecież niewyobrażalna, a takie zeznanie ówczesnego szefa Urzędu Ochrony Państwa znajduje się w aktach, w materiałach postępowania przygotowawczego w sprawie pana Lesiaka. I o tych działaniach pan Rokita wiedział, co wynika z złożonych zeznań pod odpowiedzialnością karną. Podobnie jak był informowany przez pana Koniecznego o tak zwanych nastrojach panujących w środowiskach politycznych, które regularnie dostarczał mu pan Lesiak. To też wynika z tych zeznań, więc nie można powiedzieć i nie można dać wiary twierdzeniom dnia dzisiejszego pana Rokity, że on nic o tym nie wiedział. Jest pytanie oczywiście, ile wiedział i czy ograniczał się tylko do tej wiedzy, czy też miał tutaj aktywną rolę, ale na to odpowie już śledztwo. Nie ulega kwestii w każdym razie, że politycznie pan Jan Rokita jest odpowiedzialny za tamte działania, no i tylko teraz nie ma odwagi do tego się przyznać.
Panie ministrze, w kontekście sprawy dotyczącej inwigilacji partii politycznej, wczoraj był pan gościem programu pani Moniki Olejnik w TVN-ie w programie Kropka nad I. Jakoś przedziwnie miałem odczucie, że pani Olejnik, nie wiem czy pomyliła swoją funkcję dziennikarza z adwokatem, broniła pana Miodowicza, a także dziwiła się, że pan Rywin nie jest jeszcze na wolności.
No cóż, dziennikarze odgrywają czasami różne role. Bywa, że to są role polegające na prowokowaniu polityka, czy też formułowaniu pytań na zasadzie właśnie wywoływania pewnego sporu. Ja nie chciałbym wchodzić w ocenę pytań pani redaktor Olejnik, natomiast z całą pewnością mogę powiedzieć, że to, co miałem okazję przedstawiać pani redaktor Olejnik, jest zgodne z rzeczywistością. Jest przepaść pomiędzy działaniami zgodnymi z prawem służb państwa, które zmierzają do identyfikacji przestępczej działalności konkretnego polityka, i tutaj służby mogą działać, jest pełna zgoda, a działaniami tychże służb państwa, które służą temu, by rozbijać legalnie działające ugrupowania polityczne. Nie można tych rzeczy utożsamiać, nie można ich sprowadzać do wspólnego mianownika. Nie można sugerować, że to jest jedno i to samo. To jest przepaść pomiędzy tymi zachowaniami. Podkreślam, również dzisiaj może być tak, że polityk Prawa i Sprawiedliwość, Platformy, SLD, Samobrończy, każdego innego ugrupowania, jeżeli jest podejrzenie, że popełnił przestępstwo, będzie rozpracowywany przez czy to służby Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy Centralnego Biura Śledczego, czy prokuratury, a później trafi do sądu. I to nic złego się nie dzieje. Natomiast jest czymś zgoła innym sytuacja, kiedy nie ma żadnych podejrzeń co do działalności przestępczej takiego polityka czy ugrupowań, a są one rozpracowywane dlatego, że są przeciwnikami, oponentami politycznymi, że chodzi o to, aby je skompromitować, zniszczyć, upodlić w opinii publicznej, przedstawić ich najgorszy, odrażający obraz, który jest sprzeczny z rzeczywistością, poprzez stworzenie pewnych faktów, wymyślanie, a to było wówczas prowadzone. No to trzeba rozumieć. Poza tym efektem tego i to służyło temu, by przejąć władzę, której konsekwencją obalenia rządu olszewskiego było przyjęcie też określonego modelu prywatyzacji. Była możliwość przeprowadzenia tych operacji, właśnie prywatyzacji z kradzieżą gigantycznego majątku państwa. W konsekwencji znalazła się klasa ludzi uprzywilejowanych, którzy często związanych właśnie z służbami specjalnymi, którzy zrobili na tym gigantyczne pieniądze. To byłoby niemożliwe, gdyby funkcjonował rząd Olszewskiego, ponieważ tam byli ludzie, którzy nie zgadzali się z tego rodzaju mechanizmami, nie zgadzali się z wpływami właśnie środowisk związanymi z służbami specjalnymi, powiązań między światem biznesu, służb specjalnych, a światem gangsterskim. A to było później praktyka na porządku dziennym, kiedy przyglądamy się poszczególnym prywatyzacjom, jak rozkradziono polskie państwo i majątek, który jest własnością całego narodu. Otóż niestety nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, byłbym daleki od twierdzeń, że każda prywatyzacja była związana z kradzieżą i z oszukańczymi praktykami, ale bardzo wiele z tych, które wchodzą w zakres działania prokuratury, niestety zdaje się wskazywać, że dochodziło do bardzo poważnych nadużyć. I to było możliwe też przez to, że rząd Olszewskiego został obalony i przyjęto rozwiązania i też polityczne ugrupowania objęły władzę, które na taką praktykę godziły się, a nawet były gwarancją, że ona będzie bezkarnie prowadzona.
Panie ministrze, ostatnia sprawa w drodze do opolskiej prokuratury jest była posłanka SLD, pani Aleksandra Jakubowska, znacząca persona, znacząca figura SLD. Powracamy myślami do pracy Sejmowej Komisji Śledczej, do tych niektórych aspektów działalności pani Jakubowskiej, które w ramach prac tej komisji wychodziły. I teraz jakby realizacja i badanie sprawy od strony prokuratury. Wiemy, że to zatrzymanie ma związek z badanymi przez prokuraturę nieprawidłowościami przy ubezpieczeniu majątku elektrowni Opole.
Tak, to prawda, śledztwo jest tam zaawansowane. Prokuratura zdobyła dowody wskazujące na przestępczą działalność, czy to pana posła Szczeligi, byłego posła SLD, czy właśnie dzisiaj zatrzymanej pani posłanki, byłej posłanki SLD i ministra rządu Leszka Millera, pani Jakubowskiej, i w związku z tym realizuje swoje czynności. Jak powiedziałem, przynajmniej za czasu, kiedy ja będę prokuratorem generalnym, nie będzie równych i równiejszych. Prokuratura ma działać zgodnie z tym, co mówi kodeks postępowania karnego. Wszyscy wobec prawa mają być równi. Skoro są dowody, to też powinno być działanie. I stąd dzisiejsze zatrzymanie, przesłuchanie i zarzuty, jakie będą stawiane pani Jakubowskiej.
Panie ministrze, dziękuję serdecznie za rozmowę, za spotkanie na antenie Radia Maria. Oczywiście w imieniu całej rodziny Radia Maria bardzo serdecznie pana ministra pozdrawiamy.
Bardzo dziękuję, również serdecznie pozdrawiam ojca, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maria. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem.